Proszę Państwa, kolejny odcinek wakacyjnego filmotekarium. Czas zacząć. A zatem Piotr Cielebiaś i moja nieskromna osoba zaczniemy zaraz rozmowę o serialach. Czołem, Piotrze.
Witam.
No dzisiaj będzie taka audycja bardzo multi, to znaczy tych seriali troszeczkę będzie. W dodatku chyba zaczniemy od serialu, który się rozkręca, a zatem tym razem nie będziemy go chłostać biczem swoich złośliwości, tylko raczej będziemy mówić, jak się zapowiada, bo ja jestem po obejrzeniu 3 odcinków z dużą satysfakcją, od razu tu powiem. Ty, Piotrze, bodajże 4 i jak tam twoja satysfakcja?
A nim o tym serialu powiemy, to może ja zrobię taki mały wstęp, bo jak wiecie i co powtarzamy co tydzień, to powoli zmierzamy do końca tej serii serialowej, filmotekarium, jeżeli tak można powiedzieć. No i dzisiaj to chyba jest takie pożegnanie. Dlaczego? Bo za tydzień, chociaż jest za tydzień ostatni odcinek, to będziemy płynnie przechodzić od seriali do filmów fabularnych. Dlaczego? O tym się dowiecie na końcu. Zadamy wtedy takie ważne pytanie dla obu formatów, ale to, jak mówię, za chwilę, bo do tej pory żeśmy się przyglądali produkcjom i nowym, jak Yellow Jackets, i starszym, jak 1983. Na dzisiaj produkcja najnowsza, będąca jeszcze w zasadzie w toku, jeżeli tak można powiedzieć. Chodzi o serial Changeling, którego się ukazało dotąd zaledwie kilka odcinków. No i cóż możemy o nim powiedzieć? To jest serial wyprodukowany przez Apple'a, horror, chociaż w otoczce takiej fantasy trochę, ale bardziej horror, przynajmniej do tej pory. Poznajemy tam historię rodziny Apolla Kagły, antykwariusza o dość porypanej przeszłości, jak to bywa w tego rodzaju produkcjach. Otóż sam Kagła, formalnie syn białego policjanta chyba i imigrantki z Afryki, skrywa jakiś sekret. Jego ojciec bowiem zniknął w jego dzieciństwie w dziwnych okolicznościach i na podstawie snów i jakiejś tam reminiscencji widzimy, jak pewnego dnia ten ojciec powraca, ale w takiej bardzo upiornej formie, i przekazuje synowi pudełko pełne tajemniczych przedmiotów. No ale w międzyczasie, bo ten serial się w ogóle tak zaczyna w sposób bardzo, bym powiedział, nie wiem jak to być, romantyczny, no się zaczyna w zasadzie od próby nawiązania znajomości, tak? Bo ten Apollo poznaje bibliotekarkę, z którą się umawia, ale ona mu mówi, że ona musi do Brazylii lecieć. No ale po powrocie wszystko idzie okej, okay, pobierają się, ale w tej Brazylii miała ona jakieś dziwne epizody związane między innymi z lokalną magią. No i po czasie przychodzi na świat ich syn, wszystko przybierać zaczyna inny obrót, bo ta matka dziecka zaczyna zauważyć, że dzieją się dziwne rzeczy.
Polski tytuł tego serialu to Odmieniec. W związku z tym, no, macie Państwo próbkę tego, co tam się może dziać. Piotr wspomniał o tym romantycznym początku i tu muszę przytaknąć, bo wiecie Państwo, nie dość, że ta para się poznaje, to ona się poznaje w taki sposób, nic nie jest proste oczywiście, ten Apollo się umawia z bibliotekarką, a właściwie usiłuje się z nią umówić, a ona mu ciągle mówi, że nie, aż w końcu pewnego dnia tak, owszem tak. I to powiedziałbym nie byłoby takie specjalnie nośne filmowo, gdyby nie informacja, którą dostajemy, a właściwie wizualnie to mamy okazję śledzić. Otóż w przypadku ojca i tej i matki owego Apolla było bardzo, bardzo podobnie. Pani też mówiła nie, aż w końcu się zgodziła. Tego nie odda się słowami, ale wierzcie mi Państwo, kiedy się śledzi losy bohaterów tych z lat 60. i tych współczesnych, to naprawdę czuje się pewien taki przeskok iskry pomiędzy tamtym dawnym czasem a czasem obecnym. Jest coś takiego właśnie niezwykle romantycznego w tym, że historia się powtarza. Ale tak jak Piotr powiedział, to jest zaledwie początek wszystkiego. Ten film ujmuje, no przynajmniej mnie, bardzo nietypową narracją, sposobem narracji. Otóż chwilami mamy wrażenie, że to wszystko się rozpada na naszych oczach, mówię o narracji, bowiem mamy liczne właśnie retrospekcje, jakieś przeskoki, jakieś ewidentnie nie rozumiemy. Na przykład zaczyna się odcinek i nie wiemy, co się dzieje. Tymczasem to się wszystko zaczyna układać jak takie puzzle. I rzeczywiście ten serial takie puzzle przypomina. Musimy poskładać sobie tę historię z różnych kawałków. Czasami dostajemy kawałek jednego narożnika, czasami kilka kawałków z drugiego narożnika i jeszcze nie mamy pełni obrazu, ale już wiemy, przynajmniej ja, że chcę ten obraz zobaczyć. No, to jest, wiecie państwo, przeczytałem w jednym z komentarzy, no moim zdaniem to bardzo niesłuszne zdanie, że cholera wiedz, o co w tym filmie chodzi. Komentarz był zresztą bardziej dosadny. Ale właśnie w tym akurat przypadku widać, że zmierzamy do rozwiązania, obym był dobrym prorokiem, bo tak jak powiedziałem, nie znamy jeszcze zakończenia, ale mam taką intuicję, no zobaczymy na ile ona, na ile to się sprawdzi, że ten serial opowie nam historię, którą zapamiętamy na długo. No, bardziej co prawda chcę w to wierzyć, niż mam jakiekolwiek przysłuchy, jakiekolwiek informacje, ale chociażby po sposobie realizacji, zrobienia tego serialu. Ty, Piotrze, powiedziałeś przed wejściem na antenę, że ludzie, którzy pracują przy tym filmie, nie oszczędzają i to widać, ale oddaję ci głos.
Tak, ja tam powiem tak. W czwartym odcinku matka mówi, że to dziecko jakoś jest dziwne, jest potworem, bo na przykład strasznie dużo je i ona ma z nim okropne problemy, ma też problemy ze sobą. No i po tytule, który wspomniałeś, tym tytule polskim, możemy się domyślić, że już wtedy, że wszystko związane jest z legendą o odmieńcach. U nas się na to mówi podrzutki w naszym folklorze. To są wszystkie te istoty, które zostały, istoty, to są wszyscy ci ludzie, którzy zostali porwani przez boginki na przykład, czy przez mamuny. No i z tej krainy magii zwrócone do naszego świata. No i wtedy oni już byli podmienieni, inni zachowywali się w dziwny sposób. No i tutaj już mamy pierwsze oznaki tego, w co to się wszystko będzie przeistaczać. I pierwsze odcinki rzeczywiście są dość wciągające. Ja nie sądzę, żeby one były bardzo trudne w interpretacji, jest wręcz przeciwnie. Ale co mogę powiedzieć, Changeling jest inne na tle reszty seriali. Wszystko się toczy dość powoli. To jest może mankament, ale chciałbym zwrócić uwagę, Marku, na dwie rzeczy. Otóż ten serial jest dopracowany w ramach scenografii, realizacji i montażu, a z tym bywa bardzo różnie, bo skarżyliśmy się na przykład przy Pierścieniach Władzy, że wszystko wyglądało bardzo tandetnie, jak rodem z Herkulesa. Z Yellow Jackets też jest tak sobie, bo tam po pewnym czasie zauważamy, że tych odcinków no przybywa w szybkim tempie, ale one są takie, nie chcę powiedzieć niedopracowane, natomiast widać, że to jest tak robione na szybko. W przypadku Odmieńca, Changeling, wszystko jest ładne i estetyczne, ale nie z przesadą. Nie jest takie wymuskane i zimne. Nie, nie, nie. To jest po prostu ładny serial. Możemy miejscami mieć jakieś wrażenie, że oglądamy baśń filmową, ale to te komentarze, które o tym mówiły, też chyba mocno przesadzają. Jest rzeczywiście przede wszystkim bardzo estetycznie, kolorowo i klimatycznie. I pod takim wizualnym względem to jest chyba najładniejszy serial, jaki żeśmy do tej pory omawiali. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz tutaj.
Zgodzę, aczkolwiek nie chciałbym, żeby wybrzmiało to, że on jest cukierkowy. On jest kolorowy, jest dopracowany, ale są tam też sceny mocne. No, na przykład scena w metrze, kiedy tak naprawdę ów odmieniec przychodzi na świat. Więcej państwu nie powiem. Natomiast mówiłem o tej nieliniowej narracji, no bo proszę państwa, my się w trzecim odcinku dowiadujemy, że z tym tytułowym bohaterem stało się coś nieodwracalnego, a tymczasem w czwartym odcinku, którego nie oglądałem, Piotr relacjonuje, że no powraca, że tak sobie to ujmę, a zatem zwracajcie Państwo uwagę, oglądając ten serial, właśnie na to, że fabuła, a liniowość jej no, chwilami jest mocno dyskusyjna, to w niczym nie przeszkadza, nawet nadaje pewnej egzotyczności, a i takiej nieoczywistości temu filmowi, a to tak naprawdę tylko podkręca przygodę, którą przeżywamy. Piotr powiedział też o tym, że on się toczy nieśpiesznie, ale to, co w innych filmach mogłoby przeszkadzać, właśnie z racji na wszystkie zalety, o których mówił Piotr, o których ja starałem się powiedzieć, to dzięki tym zaletom ta nieśpieszność nie przeszkadza. Raczej skupiamy się na obserwowaniu tego świata. Przecież nie jest jakiś egzotyczny świat, ale chłoniemy te wnętrza biblioteki, te wnętrza domu, te relacje pomiędzy ludźmi, bo te zakochane pary, mówię zarówno o rodzicach głównego bohatera, jak i później tej parze, którą tworzy z bibliotekarką, to też ogląda się przyjemnie. To są ludzie, którzy inaczej. Nie zawsze jest tak, że kiedy oglądamy film, oglądamy serial, to wierzymy w tę miłość na ekranie, że oni tak naprawdę tam coś do siebie czują. No, traktujemy to troszeczkę jako konwencję. Tu można się na ten filmowy język nabrać i rzeczywiście mamy dwie zakochane w sobie osoby. I to tak, no, dla mnie to był budujący obraz, jeśli chodzi o uczucia, jeśli chodzi o pokazanie tych uczuć na ekranie. Dla mnie bardzo, bardzo w porządku serial, przynajmniej na razie.
Jest jeszcze druga sprawa, taka bardziej kontrowersyjna, bo to jest ta produkcja z cyklu tych produkcji dla mniejszości, czyli dla Afroamerykanów. U nas temperatura rozmowy na ten temat no, jest tak zrozumiała, ale w pewnym sensie, tak? Polskie społeczeństwo jest jednorodne, my to możemy rozumieć, natomiast nie czujemy temperatury tej dyskusji. Mówiąc brzydko, tam białych ludzi prawie nie ma. Może dlatego, że czytamy, że to wszystko się dzieje w jakiejś alternatywnej rzeczywistości Nowego Jorku. No i o ile dotąd te produkcje, powiedziałbym, poprawne politycznie, nie wiem jak to powiedzieć, to kino po prostu skierowane do Afroamerykanów. No nie można tego inaczej ująć, żeby nikogo nie obrazić. Mówię tu o horrorach przede wszystkim. Te horrory, które były produkowane, no.
Wiesz, Piotrze, bo to tak naprawdę nie przeszkadza. Ja zwróciłem na to uwagę, ale później wsiąkłem w ten serial i to mi w ogóle nie przeszkadzało, że oni są takiego koloru skóry czy innego, to w ogóle nie przeszkadza. Natomiast powiem ci, trochę się zaniepokoiłem tym, co powiedziałeś, bo jeżeli się okaże, że to jest serial, który dzieje się naprawdę w alternatywnym Nowym Jorku, w którym hasają tylko ludzie o jednym kolorze skóry na przykład, albo w większości są tacy, to ja się trochę poczułem zaniepokojony i kto wie, czy nie będę pewnych rzeczy musiał zweryfikować. I nie ze względu na to, że cokolwiek mam do takiego czy innego koloru, tylko ja nie lubię przeginania pałki w żadną stronę.
I tutaj chcę wrócić do tego przeginania pałki, bo dotąd tego rodzaju produkcje, horrory, filmy science fiction były w większości, powiem tak, w 80% strasznie słabe, wręcz kiczowate. W takich produkcjach poprawnych politycznie dla mniejszości, jeżeli to tak można nazwać, specjalizował się swego czasu Amazon. Wypuścił na przykład taki poprawny film, horror z motywem rasowym, historycznym pod tytułem Master. To jest film nowy z 2022 roku. Chyba nie omawialiśmy go filmotekarium, bo jest po prostu straszny. Okrutnie kiepski po prostu. To wszystko jest bardzo sztampowe, przewidywalne, strasznie nadęte, jeżeli idzie o ideologię. Natomiast Changeling pokazuje coś innego. Jest po prostu ładny, fajny, dobrze zrobiony. Nie widać tego nadęcia, nie widać żadnej chęci, wiesz, politycznego podkolorowania tego filmu, przynajmniej do tej pory. czy warto go obejrzeć. Jeżeli ktoś ma dostęp do tego serialu, myślę, że nie będzie to rozczarowanie na tle innych produkcji, które żeśmy do tej pory omawiali. Ale Marku, bo myśmy powiedzieli o filmie, który ma dotąd chyba 4 odcinki. Będzie ich więcej, nie wiemy, czy będzie druga seria oczywiście, ale bo dzisiaj de facto kończymy serialowe bibliotekarium. Za tydzień, co prawda, jest ostatni odcinek, ale to będzie ten odcinek przeskokowy, płynny, o czym będzie, to za chwilę powiem. Ale jeszcze, wiesz, bo nam brakło trochę czasu. Myśmy tych seriali wynotowanych mieli dużo więcej i nie zdążyliśmy wszystkich ogarnąć. Było ich tam chyba jeszcze, albo wincy. I nie zdążyliśmy, po prostu nie zdążyliśmy, bo albo chcieliśmy dokopać pani Hajdas i pani, jak ona się tam nazywa?
Zmilczy, nie pamiętam w tej chwili i to może nawet lepiej, że nie pamiętam.
Adamik, tak.
No tak.
Albo chcieliśmy przejrzeć wesołą produkcję tych pań i powiedzieć coś, jak to wpłynie na dalszą recepcję science fiction i horroru w Polsce, no albo zawsze nam coś innego wypadało. No i zostały jeszcze takie seriale, które z tych czy innych powodów warto wymienić, może nawet bardzo nie omawiać, ale wiecie, idzie zima, idzie jesień, potem zima, no i jak będziecie szukać czegoś do obejrzenia, zawsze warto wiedzieć co. I Marku, ja coś wybrałem, ale nie powiem wiele o tym serialu. Powiem tylko, że jest dobry i mi momentami przypominał tego Odmieńca, ale o tym za chwilę. Nim do niego przejdę, to takie trzy słowa w ogóle podsumowania, bo ja niejednokrotnie przyznawałem, że nie jestem wielkim fanem seriali z kilku powodów. Po pierwsze czas. Ja filmy oglądam nieczęsto, chociaż się czasami zdaje, że jak je omawiamy, że nie robię nic innego. I bardziej odpowiada mi forma filmu fabularnego, czyli jakiejś szybkiej opowieści naraz. Po drugie, muszę to powiedzieć, że seriale mnie często po prostu nudziły albo rozczarowywały. Działo się to tak często, że po prostu wypalały moją ciekawość. Obnażały te swoje słabe punkty i muszę powiedzieć, że utwierdziłem się tylko w tym przekonaniu, że tak jest. I że to jest jednak dla mnie przynajmniej gorszy brat filmu fabularnego. Do dziś uważam, że trudno o serial idealny, taki, którego się nie zapomina. Mówię o tych serialach współczesnych, bo one mają zupełnie inną konstrukcję od tych sprzed 10, 20, 30 lat. Nieco lepiej natomiast jest z instytucją miniseriali, które dla mnie są de facto nieco dłuższymi filmami, ale o tym już mówiliśmy. To była chwila mojej szczerości, Marku.
No to ja też chwilę szczerości sobie zafunduję. A co? Czemu nie? Otóż ja mam troszeczkę inne odczucia, jeśli chodzi o seriale. Zgoda, dobry serial trafia się nieczęsto. Troszeczkę jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy takimi poszukiwaczami i raz trzeba obejrzeć jakieś kompletne popłuczyny po popłuczynach, raz trzeba obejrzeć po prostu szmirę, ale czasami trafiamy na perełkę. Ja to przynajmniej tak odbieram i dlatego uważam, że warto. Kilka razy trafiłem na takie perełki i byłem niezwykle zadowolony. Po prostu, no to były dla mnie te momenty, których sobie mówiłem, no państwo już od razu wiecie, co mówiłem, że dla tych momentów z takimi dobrymi serialami warto było te wszystkie szlamy i, no sobie daruję to drugie słowo, oglądać. No takie mam odczucia i będę się tego trzymał, tym bardziej, że z tymi perełkami, z tymi serialami, które uważam, że warto, no wiąże się jeszcze taka historia, iż no ja się przywiązuję, ja dlatego lubię długie serie i ja się przywiązuję i bardzo mnie wścieka to, o czym już państwu mówiłem, że w tej chwili zmieniła się tradycja, zmienił się też taki sposób obcowania albo właściwie sposób traktowania widza. Otóż kiedyś był ten piękny, dobry zwyczaj, że jeśli serial się kończył, decydowano po prostu, że już go właśnie ugrobimy, to kręcono podwójny odcinek albo film kinowy, który zamykał serię. No, państwo się uśmiechniecie. Tak było z Alfem, tym przybyszem z kosmosu, który jadał koty, a w każdym razie deklarował ich konsumpcję. Nakręcono film, który zamykał całość. Podobnie było z innymi serialami. No, na przykład Farscape też miał taki odcinek zamykający. W ogóle zamykanie seriali w momencie, kiedy na końcu każdego serialu, każdego sezonu pojawia się jakiś cliffhanger i w związku z tym, no, chcielibyśmy wiedzieć, co tam było dalej, no, to było dobre rozwiązanie. Tymczasem dzisiaj, w dobie, w której seriale kasuje się masowo, to nikt się takimi rzeczami nie przejmuje i stąd się bierze sytuacja, w której oglądam sobie serial, 3 sezony o najeździe obcych i nagle się dowiaduję, no nie, nie nagle, od początku wiedziałem, ale chciałem ten serial obejrzeć, z tym, że znowu dostajemy takiego cliffhangera i co? I nic. I później sobie musimy uruchomić wyobraźnię, co z tym dalej robić. To są moim zdaniem zagrywki, no, bardzo, bardzo niedobre i nie wiem, ja wiem jedno, że się nie da tego uregulować i nie da się skazywać producentów seriali za tego rodzaju praktyki, a przydałoby się, bo to jest takie ewidentne robienie kogoś w konia, zwiążemy cię na kilka sezonów, a później i tak ci tej historii nie dokończymy. Z takich
Marku, co robić z tymi producentami, na przykład Mody na sukces, albo tego takiego na Polsacie, jak to się nazywa, nie wiem, jak miłość, tylko pierwsza miłość. Do nich to trzeba osobne prawo stosować, bo oni wiążą ludzi i potem ich torturują.
No tak, ale wiesz, tam się nie spodziewaj końca, bo życie ma zawsze jeden rodzaj końca i tam albo ty umrzesz pierwszy, albo ten serial umrze pierwszy. To nigdy nie wiadomo, co się stanie i wtedy no to po prostu... Ale w przypadku seriali, które cię wiążą, no to bywa troszeczkę inaczej. Z moich odkryć ostatnich, o których nie będziemy przynajmniej na razie mówić, to serial umieszczony w uniwersum Star Treka. Ja się spodziewałem kolejnej historii, wiecie państwo, tych Star Treków poza kinowymi filmami, to samych seriali było bardzo dużo. A ten najnowszy serial, to było zaskoczenie, bo to jest prequel do tego, co oglądaliśmy w latach 60. i to jest moje duże, w gruncie rzeczy pozytywne zaskoczenie. Nie wiem, no pewno kiedyś, jak się ten serial, przynajmniej drugi sezon skończy, to być może my go omówimy państwu, z tym, że no Piotra będzie ciężko namówić, chyba że w przyszłe wakacje, no bo tych odcinków tam się namnożyło, ale niezwykle takie sentymentalne i takie, no mnie w każdym razie mocno przywiązujące było to, że rzeczywiście w tym prequelu my znajdujemy wątki, które w tym starym, stareńkim serialu, w którym drzwi otwierające się na Enterprise robiły takie psz, no to one tam są, no i wiecie państwo, to jest... No w jakiś sposób poczułem się zaproszony, zachęcony i chętnie tego nowego Star Treka oglądałem. Może kiedyś do niego wrócimy. No ale Piotrze, to nie jest koniec naszej dzisiejszej rozmowy, bo tak, my mamy...
Ja ci tylko tutaj wejdę w słowo, bo z tym Star Trekiem to rzeczywiście tak jest, że on zasługuje na odrębne ujęcie. Zarówno w tej wersji serialowej, bo tego jest naprawdę dużo. Naprawdę dużo i oczywiście pierwsza rzecz, która mnie przychodzi na myśl, to jest Picard i jego kolejne sezony. Dla jednych absolutna nuda, dla innych powiew świeżości, bo mamy tam no ikonicznego bohatera tej serii. Ja próbowałem się przedrzeć przez pierwszy sezon, no bo to też jest serial, który powinien się w tym naszym serialowym filmotekarium znaleźć, się nie znalazł. Powiem tak, jeżeli macie jakieś tam wewnętrzne samozaparcie, to atakujcie tego Picarda, ale się fajerwerków nie spodziewajcie. To nie jest ten bohater, to nie jest ta historia, to jest nudne. Przede wszystkim to jest nudne. I trzeba czekać przez kilka odcinków na finał historii, która rozgrywa się, nie wiem, w kilkadziesiąt sekund. a i tak nie znam za dużo pokazane. Także jeżeli ktoś lubi takie, nie wiem, intrygi kosmiczno-polityczne, no to okej. Ale za dużo się gada, za mało się pokazuje, tak? To nie jest Star Trek.
Ale tak, wiesz, Piotrze, wejdę ci w słowo, a ten prequel, który się teraz pokazał, w zeszłym roku chyba, on ma tę zaletę, że on jest realizowany, no nie da się już tak kręcić jak w latach 60., ale na podobnym modelu jest realizowany, czyli znowu odwiedzają te poszczególne planety i tam się coś dzieje. Jednocześnie ciągnięta jest historia, taka metahistoria nad wszystkimi odcinkami, ale on atmosferą naprawdę tak wpasował się w tamte sezony z lat 60., ja jestem pod dużym wrażeniem, jestem zachwycony.
Ja jeszcze, jeżeli mówimy o Star Treku, ale to się tyczy wszystkich seriali, moim zdaniem. To jest coś takiego jak ta magia nostalgii. Myśmy o tym mówili, wspominałeś o tych serialach, Marku, pamiętam, był taki serial, o którym często mówisz, zapomniałem tytułu. Kiedyś, dawniej, kiedy do dyspozycji pozostawał w zasadzie jeden serial emitowany raz w tygodniu na TVP, to nie było w czym wybierać, nie było więc powodów do wybrzydzania. Natomiast dzisiaj tego jest dużo i te powody do wybrzydzania mamy. Się tak czasami zastanawiam, co by było, gdyby nam, dajmy na tego pierwszego z brzegu Picarda puszczono w tych latach 90. I pewnie dzisiaj byłby do niego jakiś sentyment. Także czasy się zmieniają i zmienia się perspektywa na seriale. Nie tylko sposób opowiadania historii, konstruowania poszczególnych odcinków, ale też tego, jak to jest robione. Ja myślę, że seriale dawniej były bardziej zwięzłe. Takie mam wrażenie. Ale ja mówię o latach 90. na przykład. Że tam, jak otrzymywałeś odcinek, Marku, to miałeś mały film. Dzisiaj to
no
już...
Tak. No i wiesz, właśnie o tym mówiłem, bo ten nowy Star Trek, prequel, jak mówiłem, Strange New Worlds się nazywa, w zeszłym roku był pierwszy sezon, teraz jest drugi, on jest właśnie tym modelem robiony, każdy odcinek to jest osobna historia, tak jak powiedziałem, ona się tam gdzieś oczywiście wychodzi i ciągnie ta metahistoria, niemniej jednak dostajemy mini filmik i jesteśmy, przynajmniej ja, jesteśmy i ja z Państwem, jesteśmy zadowoleni i to jest w ogóle to, co tygrysy lubią najbardziej.
Bo pewnie wy myślicie teraz, że my tutaj zaraz wymienimy na jednym oddechu, nie wiem, Mandalorianina, Wiedźmina, czyli te seriale, które powinny się znaleźć w bibliotekarium serialowym, a się nie znalazły. Otóż nie. Szczerze mówiąc, te dwa seriale nie były przewidziane nawet do rozpatrzenia, szczególnie Wiedźmin, bo Mandalorian nie jest taki zły. On się wpisuje w tak bogaty kontekst kulturowy wręcz, nie tylko filmowy, że sobie go darowaliśmy.
No, ja też darowałem sobie do omówienia, ale też jakoś tak mam sentyment do tego samego uniwersum i do kronik Boby Fetta. Przez jakiś czas to oglądałem namiętnie, się skończyło, no niestety. W ogóle to uniwersum gwiezdnowojenne, ono jest bardzo nierówne. Powiem tak, to żeby się nie znęcać i żebyśmy dzisiaj jednak jakoś pozytywnie wybrzmieli, jest bardzo, bardzo nierówne, ale dobrze, że...
Są takie głosy, które mówią, że te seriale w ogóle je uratowały. Uratowały honor Gwiezdnych Wojen po tych ostatnich filmach, które były po prostu...
Oj tak, masz rację, to jest po prostu strzał w sedno, bo rzeczywiście ostatnia seria filmów kinowych, ona absolutnie rozłożyła tę historię i to rzeczywiście tu się podpisuje pod twoim zdaniem, że te seriale no honor podtrzymały.
Tak, czegoś my tam jeszcze nie rozpatrywali. No było kilka takich głośnych seriali, których żeśmy nie ruszali. Z tego powodu, że tak, były tak głośne, że pewnie większość ludzi je oglądała. No i tak guzik zależało, bywam, na naszej opinii, co my o tym myślimy. Takim wyjątkiem były te Pierścienie Władzy. No bo tutaj się chciałem zapytać Marka przy okazji tamtego odcinka, jak on na to patrzy. bo to też jest szersze zjawisko, powiedziałbym, kulturowe, jeżeli chodzi o Władcę Pierścieni. No i fajnie było o tym podyskutować. Natomiast Władca Pierścieni, a wiesz, konfrontacja tego ze Star Trekiem i czy Gwiezdnymi Wojnami i tym całym nawisem produktów, historii, tradycji wręcz czasem, które temu towarzyszą, no jest bez porównania. Ale wróćmy do tych seriali, które żeśmy chcieli wymienić. Ja mam jeden, natomiast jest o tyle dobry, że jak on mi w ogóle bardzo w pamięci zapadł, bo fajnie się to ogląda, natomiast jest tutaj oczywiście ten ból, że fajnie mi się ogląda początek. Potem jest gorzej. Ale może zacznijmy od tych twoich, tego twojego wyboru.
Dla mnie takim odkryciem, i to jest odkrycie nieoczywiste, był serial zatytułowany Cleo. I to nie jest ta Cleo, co śpiewa w Polsce, tylko to jest Cleo z NRD, pisana przez K, Cleo, taki jest tytuł serialu. Też taki serial nie za długi, nie przeciągnięty nie wiadomo w kosmos, tylko serial, który zaczyna się bodajże w 86 roku, 1986 roku. Tytułowa bohaterka jest, no właśnie, jest wykonawcą wyroków śmierci, wysyłana jest z NRD do Berlina Zachodniego. Tam przeciwników socjalizmu oczywiście zgładza. I po powrocie z jednej z misji zaczyna dziać się coś dziwnego. Otóż zostaje aresztowana, wsadzona do więzienia, w jakimś idiotycznym procesie skazana, no to pewno najpierw do aresztu była wsadzana, ale później do więzienia. I kiedy upada mur, jest rok 89, to końcówka, ona z tego więzienia zostaje wypuszczona, wraca do swojego mieszkania, tam mieszka jakiś kosmita, przenośni kosmita, dziwny facet, który przyjechał nie wiadomo skąd, on nie jest z NRD, on już zdążył, kiedy mur upadł, jeszcze NRD formalnie istnieje, to znaczy jeszcze nie zostało przyłączone, znaczy granice otwarte, ale tam się jeszcze wszystko kitłasi, jeszcze Honecker gdzieś tam sobie pomyka po świecie i inni jacyś Milke, jacyś inni przedstawiciele władz NRD gdzieś tam szaleją w tle przynajmniej. No i ona jest taka trochę zagubiona, bo przecież tu była w ogóle dziadek jest generałem, nie wiem, Stasi, w każdym razie wysoko postawionym komunistą NRD-owskim. No i zaczynają się dziać rzeczy dziwne, naprawdę dziwne. Wokół niej, tej głównej bohaterki Cleo, pojawiają się ludzie, pojawiają się sytuacje, których ona na początku nie rozumie, ale my się w pewnym momencie zaczynamy domyślać, to wszystko zmierza ku temu, żeby wyjaśnić nam tę historię początkową. Dlaczego ona po powrocie z tej misji, morderczej misji w Berlinie Zachodnim, do którego się dostawała podziemnymi kanałami, dlaczego po powrocie z tej misji została aresztowana, osadzona w więzieniu, skazana w absurdalnym procesie? Dowiadujemy się czegoś o tym dziadku komuniście, dowiadujemy się trochę o rzeczywistości, o ludziach, którzy wcześniej byli w Stasi i szaleli razem z nią, z główną bohaterką, a teraz poszli w różne dziwne interesy. I zapytacie mnie państwo, no dobrze, ale my tu raczej omawiamy fantastykę, no coś, co przynajmniej luźno się z fantastyką wiąże. I otóż wiecie państwo co? Ten serial jest tak dziwny, dzieje się w tak dziwnych okolicznościach przyrody, a właściwie okolicznościach kraju, którego już nie ma przecież NRD, że to już samo z siebie jest science fiction, ale w przedostatnim odcinku obserwujemy scenę, która byłaby rarytasem dla wszystkich miłośników UFO. I ona jest naprawdę bardzo dziwna i jestem ciekawy, czy jeśli powstanie drugi sezon Cleo, a to wcale nie jest oczywiste, czy jeśli powstanie, to ta scena zostanie wyjaśniona. Ona pozornie jest troszeczkę od czapy, ale zauważcie państwo, ja w pewnym momencie swojej wypowiedzi powiedziałem o kosmicie i zaczynamy podejrzewać, że to była nie tylko przenośnia, jeśli obserwujemy ten serial, a właśnie ten odcinek, w którym pojawia się coś dla miłośników UFO. I jeśli jest w tym serialu jakieś drugie dno, no to jeszcze musi zostać odkryte. Ale wierzcie mi państwo, zostawmy szczegóły fabuły, że tak sobie zrymuję nieświadomie, zostawmy je, bo więcej już państwu opowiedzieć nie mogę. Powiem jedno, ten serial jest zrobiony z dużą pieczołowitością, my to NRD odkrywamy. No byłem w NRD dziecięciem będąc, ale aż tak szczegółowo nie pamiętam, czy to NRD jest oddane w miarę wiernie. Niemniej bardzo wiarygodnie, tak to sobie powiedzmy, bardzo wiarygodnie. I to jest jeden plus. Drugi, że historia opowiadana przecież z takim wątkiem sensacyjnym, no ona jest opowiadana w sposób wiarygodny, ale przede wszystkim interesujący. To nie jest nudna piła, przy której my się nudzimy, bo się no, trzeba obejrzeć do końca, no przecież no, musimy wiedzieć, jak to się działo, ale generalnie nuda, nic się nie dzieje. Tak nie jest, wręcz przeciwnie. Tu napięcie, pewna dynamika akcji jest i ta nasza urocza morderczyni o imieniu Cleo świetnie sobie radzi. Nie jest to taki serial, w którym no, ludzie się skręcą po ekranie i nie wiadomo właściwie dlaczego. Tu to wszystko ma uzasadnienie. No, nie wiem, jestem pod dużym urokiem. To jest miniserial, tych odcinków tam jest niewiele, stąd też moje pytanie, czy będzie drugi sezon. Moim zdaniem potencjał na drugi sezon jest, co więcej, pewne oznaki, że mógłby być drugi sezon, są. No teraz wszystko w rękach producentów, w rękach ludzi, którzy to finansują, no i w rękach scenarzystów oczywiście. Ja państwu ten serial szczerze polecam, nie będziecie żałować. To jest naprawdę, to jest niemieckie kino, właściwie niemieckie kino serialowe, ale dobrze robione. Naprawdę przyzwoicie jest to wszystko oddane i historia jest dobrze ukręcona, upichcona i aktorzy całkiem nieźle grają. Ja jestem pod dużym wrażeniem i bardzo, bardzo państwu ten serial polecam. A jeśli nawet nie będziecie się ze mną zgadzać, to tych odcinków nie ma na tyle dużo, żebyście państwo życie sobie marnowali. To w końcu zaledwie kilka tych części i będziecie państwo już wszystko wiedzieli. To tyle, jeśli chodzi o moją polecankę.
To teraz ja. To jeżeli był serial, którego tutaj nie wymieniliśmy, a należał do kategorii horror science fiction, horror łamany przez science fiction i jest wart obejrzenia, to moim zdaniem jest to serial Archiwum 8.1. Jest to produkcja Netflixa i to są powiązane ze sobą opowieści o pewnym konserwatorze taśm filmowych i studentce, która realizuje film na temat budynku mieszkalnego, w którym doszło do pożaru. Ich historie się oczywiście splatają, w tle jest jakaś wielka tajemnica, wątek sekciarski, który jest, no, jak mówiliśmy kiedyś, do bólu wykorzystywany, ale muszę powiedzieć, że ten serial robi dobre wrażenie, na samym początku szczególnie. Ma bardzo fajne klimatyczne wprowadzenie i choć mankamenty, o których mówiłem, też oczywiście posiada, to jest chyba jednym z niewielu w miarę dobrych seriali, które no nie zostały tu ujęte, a które mógłbym polecić, no bo one nie należą do tych wielkich rodzin, typu tam Gwiezdne Wojny czy Wiedźmin. Dużym atutem jest też obsada. W jednej z głównych ról pojawia się taki aktor pochodzący bodajże z Mauretanii, Mamadou Atiye. Bardzo, bardzo fajnie się go ogląda. I rzadko to mówię, ja po prostu lubię go. No dobra, ja nie będę mówił o tym serialu za dużo. Może wielu z was go zna, w przeciwieństwie do Cleo. A co za tydzień? No bo powiedziałem, że za tydzień przechodzimy płynnie z filmotegarium serialowego do filmowego i naszym polem rozważań będzie ostatnia seria z Archiwum Mix, no ale nie da się tego zrobić bez cofania się do wcześniejszych serii. A pytanie, które sobie postawimy, dotyczyć będzie Dotyczyć będzie tego, dlaczego następuje zmierzch wielkich serii filmowych i serialowych. Bo w przypadku seriali, no ten zmierzch to jest, jak Marku mówiliśmy nawet dzisiaj, często po prostu nieuniknionym losem produkcji wieloczęściowych, długoletnich. Natomiast w przypadku filmów jest to często bardziej bolesne, bo że się serial skończy, to czasami człowiek się spodziewa, po prostu. Natomiast z filmami jest tak, że czasami one po zdobyciu statusu kultowego, to wraz z kolejnymi częściami, które mają przede wszystkim przynieść zysk, odświeżyć, że tak powiem, uniwersum, to one de facto spadają na samo dno. I my w tym filmotekarium, które się rozpoczyna już za 2 tygodnie, będziemy o takich filmach, o takich seriach filmowych mówić, zarówno tych, których kontynuacje się niedawno ukazały, jak i tych, do których jakoś tam powrócimy, bo pamiętajcie, że oni tam w Hollywoodzie strajkują i przez to będziemy mieli mniej rzeczy do omówienia. Tak to wygląda.
No tak, proszę Państwa, czyli za tydzień obejrzymy sobie oczyma wyobraźni oczywiście kilka sezonów z poprzedniego archiwum Mix. No i tak jak Piotr powiedział, z tego ostatniego sezonu, ale pewno też nie omieszkamy powiedzieć kilku słów na temat tych filmów kinowych, których to Mulder i Scully też sobie hasali. No cóż, Piotrze, w takim razie myślę, że niektórym przynajmniej zaostrzyliśmy apetyt na następny odcinek.
Dokładnie, dokładnie. Pozdrowienia i do usłyszenia za tydzień.
A to ja sobie też twoim wzorem zrymuję, czyli pozdrowienia i do usłyszenia.